Co się dzieje z polską historiografią, dziennikarstwem, politologią, w ogóle naukami społecznymi, że oczywiście co się dzieje w temacie ludobójstwa na Kresach, jeżeli za wzór pracy badawczej w tej dziedzinie stawiane jest monumentalne skądinąd dzieło pani Ewy Siemaszko, jej ojca. Pani Ewa przecież nie jest historykiem z wykształcenia. Za ikonę publicznego upominania się o ofiary tych niewyobrażalnych zbrodni uważany jest ksiądz Isakowicz Zalewski. A za głównego specjalistę od tych dramatycznych relacji polsko-ukraińskich w XX wieku uważana jest pani, pracownik naukowy poważnej skądinąd uczelni, ale jednak uczelni technicznej, nie humanistycznej, nie pracownik wydziału historycznego, który no, systematycznie powinien się zajmować taką problematyką. A powiedzmy właśnie o tym, jaka to jest problematyka. Problematyka dotyczy największej akcji eksterminacji polskiej ludności w historii. To nie historii oddalonej, gdzieś bardzo głęboko tkwiącej gdzieś tam w wiekach dawnych, ale w historiach najbardziej współczesnych, dotyczącej dziejów najnowszych. Czy pani zdaniem to wszystko nie jest postawione na głowie? Czy to nie jest skandal, że tak się dzieje?
Daje się to wytłumaczyć tylko jednym, mianowicie absolutnym prymatem polityki nad prawdą historyczną, nad historią. Te sprawy powinny być załatwione tak naprawdę zaraz po wojnie. Powinien być jakiś osobny trybunał, ci ludzie powinni być osądzeni. Jak wiemy, nie zostali. No nie zostali dlatego, ponieważ chciano wymazać jakby ten cały problem Kresów, które zmieniły, przeszły do Związku Radzieckiego. Więc i ta historiografia także tego okresu po prostu poza wyłączeniem tam grupy prawda, tych całych nacjonalistów, których część została ukarana, część została przewerbowana, oczywiście przez wywiad sowiecki, także chciano to zamknąć, więc nie mówiono o tym w szkole, nawet dla tych samych ludzi, którzy przecież przyjechali z Kresów, ujawnienie tego faktu, że oni kiedyś mieszkali na wschodzie, było dosyć niebezpieczne. Część tych ludzi była związana z AK, więc tym bardziej było niebezpieczne. O tych rzeczach nie można było mówić. I tutaj była wielka nadzieja, że kiedy 89 rok przyjdzie, że wreszcie pełnym głosem będzie można się upomnieć, powiedzieć. Przecież wiemy, że pomoc państwa dla Kresowian była naprawdę, szczególnie dla tych najciężej poszkodowanych, chorych, pokaleczonych, była prawie żadna. Dlaczego tak się nie stało? Otóż ja wytłumaczenia tego faktu szukam w okresie zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy rozpoczęła się zimna wojna. Nagle się okazało, że także dla Zachodu, dla demokratycznego Zachodu, ci Ukraińcy, nacjonaliści ukraińscy, faszyści, którzy często obarczeni właśnie tymi zbrodniami znaleźli się na Zachodzie, tam także zostali w jakiś sposób rozgrzeszeni, ponieważ przeszli, okazali się bardzo dobrymi i wygodnymi osobami do prowadzenia działalności przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Tak więc obydwie strony w jakimś sensie były zainteresowane tym, żeby tych Ukraińców wykorzystywać, a ofiary gdzieś zeszły zupełnie na drugi plan. Musimy się zastanowić nad działalnością naszej emigracji. Tutaj też błędy zostały popełnione już w czasie wojny. Ja wiem, że to nie była sprawa prosta, bo próby pozostawienia chociażby części dawnych Kresów przy Rzeczpospolitej się okazały po Jałcie już zupełnie nierealne. Nawet ta walka o Lwów się zakończyła niepowodzeniem. Więc była to jedna wielka klęska. Jeszcze wtedy, kiedy te działania trwały, przyznanie się do tego, że jest tutaj jakaś straszna ruchawka, że się morduje polską ludność, obniżała nasze akcje na polu, że tak powiem, jakiejś walki o te granice. Więc już sam rząd londyński pomniejszał jakby propagandowo tą wagę tego, co tam się dzieje, więc jak dzisiaj sięgamy nawet do tych źródeł, to nie mamy pełnych informacji. Mamy lokalne informacje, które często utykały, nie przebijały się do opinii publicznej. Więc to był ten pierwszy etap jakby wyciszania. Potem mówimy zimna wojna. Drugi etap wyciszania, ponieważ nagle się okazało, że Webet, Bandera są na etatach wywiadów, prawda, amerykańskich, brytyjskich, prawda, włoskich nawet, znowu stali się przydatni, zaczęto prowadzić przy ich pomocy grę, bo ta zimna wojna to tak przede wszystkim w Europie była przecież gra, była grą wywiadów, prawda, akcji sabotażowych. No o tym też się nie mówiło, więc teraz ośrodki nasze, które zostały na emigracji. To jest pierwsza sprawa, jaka to ludność została tutaj wyniszczona. W swojej masie była to ludność bez koneksji, ludność biedna, ludność wiejska, wielodzietne rodziny. One nie miały takiego wsparcia, chociażby jak ci, którzy poginęli w Katyniu, którzy przecież byli, była to inteligencja, była to szpica naszych elit, więc nawet poprzez związki, poprzez upominanie się o to, potem oni wywędrowali, znaleźli się na Zachodzie, też dalej się o tym mówiło w tych kręgach. Oczywiście nie przebiła się ta sprawa także, też ją wyciszono. A co tutaj mówić o tej masie, tej ludności, która część z niej, po prostu tych, co wyszli wcześniej z Andersa, w ogóle nie mieli pojęcia, przecież to się wszystko rozegrało już po wyjściu armii Andersa, więc na emigracji się znaleźli ludzie, którzy słabe albo w ogóle pojęcia o tym nie mieli. Natomiast ci ludzie, którzy ocaleli, musieli od nowa budować swoją egzystencję. Ktoś, kto jest wykorzeniony, też musi opierać się na władzy, prawda, bo od niej zależy, co dostanie, czy dostanie mieszkanie, czy dostanie pracę, czy tutaj upominać się wtedy o jakieś swoje tam sprawy, prawda, z przeszłości, o swoje domy, o swoje krzywdy, też było rzeczą niewygodną. Więc bardzo wiele czynników się złożyło na to, że ta sprawa po prostu była wyciszana. To, co się stało na emigracji, czyli ośrodek Giedroyciowski, paryska kultura, na której przecież działacze Solidarności się wychowywali, no, on bardzo szybciutko się zaczął, prawda, na zasadzie wspólnego wroga, którym był Związek Radziecki, dogadywać z nacjonalistami. To bodaj najbardziej taka przykra, nawet bym powiedziała haniebna karta, że w kulturze przyjmowano ludzi, których nigdy przyjmować się nie powinno. Między innymi właśnie samego, prawda, Doncowa, czy pomoc dla niego, sympatia do niego. Przecież to byli ludzie, którzy tworzyli koszmarną, straszną ideologię, która była podstawą tych mordów, a tymczasem oni nagle się znaleźli jako przyjaciele, współpracownicy na salonach, prawda, kultury. Kiedy ich przyjęto, kiedy oni zaczęli dawać swoją wykładnię tych wydarzeń, przyjęto ją, zaczęto propagować. Jak mówię, na kulturze wychowała się elita Solidarności, na wspólnych tych ideałach, wspólnej walki, więc do tego bardzo niewygodną była sprawa ta hekatomb. Zaczęto to pomniejszać, prawda? Pomniejszać. Bardzo silny udział przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, no związanej niestety także z dużą domieszką, prawda, postbanderowców i ludzi, na starcie nowej, odrodzonej Polski w 80. jest ewidentna. Tutaj też to przecież bardzo jasno widać. No, każda z tych sił była zainteresowana, żeby te sprawy były przemilczane. Argument był bardzo silny. Jeżeli się chcemy wyzwolić spod Rosjan, to musimy to wszystko gdzieś głęboko pod ziemią zakopać. A wtedy, kiedy Ukraińcy już się ukonstytuują jako osobne państwo, zresztą w ogóle wszystkie te kraje postsowieckie, to może wtedy do tego wrócimy. Efekt takiego milczenia okazał się, i bilans okazał się tragiczny. Mamy 20 lat od odzyskania, ponad 20 lat, i mamy efekt taki, że mamy z powrotem odrodzony banderyzm na Ukrainie.
No właśnie, no, czy w takim razie ta geopolityka, wielka polityka tłumaczy brak zainteresowania polskich naukowców, polskich badaczy zjawiskiem, które przecież koniec końców w jakichś konsekwencjach trwa. A co widzimy dzisiaj na Ukrainie, ta ideologia się odradza.
Tutaj musielibyśmy odnieść się w ogóle, mnie jest ciężko jako człowiek, który jednak z tego środowiska jest na jego poboczu, jest przez to środowisko dosyć, to powiedzieć, odsuwany, odtrącany przez to, że podjęłam tą problematykę, to jest pewien problem braku dyskusji, braku chęci do dyskusji, braku, ale to jest w ogóle choroba dzisiejszych uczelni, że się po prostu nie chce brać tematów trudnych. Łatwiej brać takie miałkie, łatwe, lekkie, łatwe i przyjemne, z tym nie ma żadnego problemu. Tutaj każdy, kto się wypowie w tych tematach, już dostaje pewną etykietkę. No, nie sposób też nie powiedzieć o tym, że część naukowców uległa jednak ideologii sączonej przez lata, przez ośrodki zarówno Związku Ukraińców w Polsce, jak i idących dokładnie po linii nacjonalistów Gazety Wyborczej. No to są to najbardziej opiniotwórcza, przynajmniej przez pierwsze 10-12 lat odrodzonej Polski gazeta, w której przedstawiono wykładnie zrównania win, prawda? Tam to było w każdym prawie tekście na ten temat, prowadzono taką agitkę, która miała przekonać Polaków i przekonała, no nie tylko Polaków, jak się okazuje, także naukowców co do tego, że przecież tutaj to są brzydkie rzeczy, prawda, to Polacy też, oni też, więc to porówno. Taka wykładnia przebiła się i dzisiaj nawet rozmawiając z wykształconymi i światłymi ludźmi, ja się spotykam z takim twierdzeniem, że no przecież oni nas, my ich, nie sięgają, nie słuchają. Uważają, że to, co mówią kresowianie, to, co przecież jest ogromna w tej chwili już ta alternatywna literatura, to są tysiące tomów, ustaleń, gdzie ludzie, najczęściej inżynierowie, to jest właśnie znamienne. Nie tylko tutaj pan wymienił, prawda, Ewę, czy pana Filara, ale to nie tylko tutaj. To chodzi także na poziomie lokalnym. Na przykład inżynierowie piszą książki o swoich powiatach. Coś, co gdyby rozdzielić pomiędzy uczelnie opracowanie wojennych losów poszczególnych powiatów kresowych, to naprawdę byłaby bardzo szybka i krótka sprawa. To by się dało zrobić. To po prostu trzeba, jak to Wyspiański pięknie mówił, my by wszystko mogli mieć, byleby my chcieli chcieć. A tutaj po prostu...
A te wpływy ideologiczne też nie rozkładają, znaczy nie, też wydaje mi się nie tłumaczą wszystkiego, dlatego, że rozkładają się nierównomiernie. Dzisiaj na przykład po śmierci byłego prezydenta bardzo często wraca się do tego, co ponoć było jego wielką zasługą, to znaczy ta realizacja polityki wschodniej, która przecież koniec końców, on się wywodzi ze środowiska, które z Gazetą Wyborczą ma stale na pięku, ale przecież realizował politykę Giedroycia, którą Michnik i całe to środowisko Hołubi. Bardzo podobny sposób realizowana była ta polityka, jak ta polityka tych środowisk, które teoretycznie są przecież skłócone, ale akurat w tej dziedzinie geopolitycznej związanej ze Wschodem się zgadzali.
Dociska mnie pan trochę, ale to jest, no to trzeba powiedzieć, to jest polityka Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. No tutaj tej rywalizacji mocarstw. Dla mnie, jak na to tak patrzę takim okiem bardziej politologa niż historyka, no to widzę tutaj ewidentnie, że zimna wojna jakby się nie zakończyła. Ona po prostu dalej trwa, tylko w innych postaciach. I ofiarą jakby tego konfliktu wielkich są ci maluczcy. Bo można na to popatrzeć też w taki sposób, że rozpoczęła się wielka rywalizacja wielkich mocarstw. Z jednej strony mamy Imperium Zła, czyli Rosję, z drugiej strony mamy świat pod przywództwem Ameryki i ci przedstawiciele tych wszystkich małych narodów, prawda, byłego imperium stają się w tym wszystkim pionkami. Proszę sobie przypomnieć, miała wybuchnąć trzecia wojna. Mamiono ludzi tym, że to wszystko się jeszcze przecież zmieni. Wiemy, że ona w Europie nie wybuchła. Tymczasem ludzie były ofiary owej wojny. Przecież ci ludzie, którzy byli do tych organizacji podziemnych, przeciwstawiających się, oni żyli właśnie tą nadzieją, że coś się zmieni, szli do więzień, dalej cierpieli. Wojna się skończyła, a cierpienie ludzi się nie skończyło. Staje się podmiotem tych wielkich żaren, które ich tam po prostu mieliły po drodze. No i to w jakimś sensie dalej w tej chwili zostało gdzieś w umysłach ludzi, że jest takie myślenie, nawet nazwałbym go doktrynalnym, że my bez względu na wszystko, co się będzie działo, to my musimy po prostu w ten sposób działać, że innej możliwości nie ma. Jeżeli się tylko o krok do tej Rosji zbliżymy, to ona z powrotem nas zeżre.
No właśnie, no nie da się wyabstrahować. Oczywiście żyjemy w jakimś kontekście międzynarodowym, geopolitycznym, ale no, oba nasze narody, polski i ukraiński, od 20 lat są w stanie pewnej reakcji na to, co dotknęło ich poprzez kilkadziesiąt lat komunizmu. Reakcją na to jest polityka historyczna, realizowana i tam, i tutaj. I czy można porównać politykę historyczną, realizowaną przez środowisko świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z polityką historyczną Juszczenki? Pytam w kontekście takim, bo w tym momencie pewno nastąpi kontrreakcja, już następuje kontrreakcja na Ukrainie, obóz niebieskich, obóz Janukowycza przecież zapowiada absolutne odejście od tej polityki. U nas bardzo podobnie, ostatnia kampania przecież kandydata, który ostatecznie został prezydentem, była oparta na właśnie też kontrreakcji wobec tych wszystkich błędów i zaniechań obozu prezydenckiego. Czy da się to w jakikolwiek sposób porównać?
Po prostu ja twierdzę, że na Ukrainie zaczęto prowadzić politykę historyczną. Szkoda tylko, że opartą na banderyzmie, natomiast u nas tej polityki się nie prowadzi. U nas się robi tylko, albo przynajmniej robi się ją wybiórczo, prawda? Ofiary na starcie się podzieliło na te lepsze i na te gorsze. Na te, o których można mówić, na te, o których nie można mówić. No, akurat Kresowianie, Wołynianie, Małopolanie wschodni się znaleźli w tej gorszej części, prawda? Poza marginesem, o tych, których po prostu nie można mówić. Tylko, że właśnie dlaczego mówię, że nie ma tej polityki historycznej? Ponieważ takie dzielenie narodu prowadzi do tragicznych skutków, bo to jest demoralizacja. Oni przystąpili, wybierając sobie coś tam na te swoje, na Ukrainie, na te swoje sztandary, no wybrali tragicznie, bo wybrali ludzi, którzy są obarczeni strasznymi zbrodniami, którzy hańbią Ukrainę jako całość. Nie znaleźli, nie chcieli pójść drogą na przykład przyznania tego, co było najfajniejsze tam, najciekawsze, czyli na przykład kooperatyw, jakiejś organicznej pracy, która była fantastyczna. Ja badałam przed wojną te ich osiągnięcia. Nie, to jest za żmudna, za długa droga. Natomiast wybrali drogę, która jest spełnieniem największych marzeń Bandery, czyli opanowanie młodzieży na wschodzie, prawda, na tej dawnej, bo to, że oni w bardzo krótkim czasie udało im się opanować umysły młodych, przede wszystkim ludzi, włączając to oczywiście tych wszystkich kombatantów i nagradzając ich za te barbarzyńskie czyny, to jest jedna rzecz tutaj na zachodzie, prawda, dla nas oczywista. Natomiast walka szła o umysły od Kijowa, prawda, dalej o tej części, która była pod. No i niestety my z przerażeniem stwierdzamy, że część młodzieży po tak zaserwowanej, dużej dawce, podpartej zresztą pieniędzmi, które płynęły obficie. Ja nawet nie chcę dochodzić skąd. Wiemy, że z Kanady, wiemy, że z różnych tych, ale oczywiście nasze jakby tutaj troszeczkę bezrozumne działanie, po prostu wspieranie aż do samego końca, mimo tych wszystkich czynów coraz bardziej zatrważających pana Juszczenki, no to budzi zgrozy. Pan pyta, dlaczego? Dlaczego tak postąpiono? Dlaczego postąpiono wbrew własnym obywatelom? Dla mnie to jest doktrynerstwo. My zakładamy, ale to nie jest jakaś nowa rzecz. To jest odwołanie do myśli zarówno Giedroycia, ale wcześniej do pewnej koncepcji Piłsudskiego, bo te same dokładnie błędy myśmy sobie popełnili w okresie międzywojnia. Zbagatelizowaliśmy narastający ruch ten UWO-UN, ten nacjonalistyczny, aż doszło do tego, że będący jednym z mniejszych, takich mniej znaczących, krzyczących, ale oczywiście liczebnie niewielkich ruchów, organizacji, nagle urosła do takiego mentora całej społeczności tutaj galicyjskiej, a potem jeszcze, prawda, także jak się okazało, wołyńskiej, bo te przenikania, tego nie było jeszcze widać, prawda, na prowincji wołyńskiej, ale oni już pracowali nad tym także, szczególnie po zamachu, jak o czym mówiłam na wykładzie.
Dlaczego ta polityka historyczna do tej pory realizowana na Ukrainie jest taka nieracjonalna? Dlaczego nie wybrali sobie na patrona Petlury, który przecież byłby przez nas do łyknięcia?
Przez nas tak, prawda? Ale nie przez społeczność żydowską. No, niestety Petrula ma swoją czarną... No nie wiem, jest jakieś straszne okrucieństwo tam, bo rzeczywiście, którego weźmiemy z tych panów, to jest czymś obarczony. Albo mówię współpracą, zresztą to jest straszna sprawa w tej chwili tej ogromnej i dramatycznej kolaboracji, prawda, niemieckiej.
Ale przecież Bandera równie mocno, o ile nie silniej, jest również antyżydowski.
Tak, ale on jest łatwiejszy mimo wszystko do łyknięcia. przez społeczność żydowską niż Petrura, który wiadomo, że nawet jego śmierć jest związana z tym, że była aktem zemsty za właśnie mordowanie. To było...
Do tego tematu żydowskiego jeszcze za chwileczkę będę chciał wrócić. Teraz zapytam się, bo tak, no wiem, że w tej sytuacji, takiej nakreślonej przez pani dramatycznej sytuacji, jaka tę problematykę spotyka, zarówno w sensie takim szerokim, międzynarodowym, jak i tym wewnętrznym, związanym z takim ideologizowaniem całej tej kwestii, no to oczywiście każde poparcie jest na wagę złota.
Tak, poparcie jest tak, ale też ludzie się po prostu boją tego, wiedząc w jak złożoną i taką problematykę, to jest za każdy to po łapkach, prawda, albo po uszach się dostaje. No to jeżeli ktoś planuje, na przykład szczególnie młody badacz, historyk, planuje, bo tak, starsze pokolenie napisało już to, napisało swoje podręczniki, uznało, no to dobrze, teraz to już przyklepiemy, to w ogóle jest sprawa też odniesienia się tych podręczników pisanych w okresie komuny, które de facto jeszcze dalej nam tutaj pokutują, gdzie okres na przykład międzywojenny jest tak nieprawdopodobnie właśnie przez ten jego patriotyzm jest odrzucany, jest nazywany to co dla moich dziadków, no bo rodzice byli jeszcze wtedy za mali, ale dziadków to było właśnie odrodzeniem polskości, jakimś zachłyśnięciem się, miłością wielką, bo to przecież to najbardziej razi. To się najbardziej zaraz w tym okresie powojennym starano właśnie wyeliminować, żeby to wszystko było złe, co się wtedy działo. To było 20 lat, my w tej chwili 20 lat jesteśmy, ale to wszystko było złe, paskudne i tak dalej. To jest przeniesione dalej, to jest umacniane dalej, niestety, przez dużą część elit, na zasadzie takiego szantażu, że jeżeli my tylko coś dobrze o tej Polsce powiemy, a szczególnie międzywojennej, a szczególnie o tym budzeniu patriotyzmu, to my jakieś przestępstwo zrobimy wobec świata, bo my mamy być właśnie wyzuci zupełnie z takich jakichś nienormalnych uczuć, jak miłość
mamy
do własnej
być
ojczyzny.
Bardziej
no w ogóle obywatelami świata, no tak. Wszystkim mamy być, tylko nie mamy zaszczepić swoje dzieci przekonania, że i to jest, zdarza się w tej chwili z rzeczywistością, na przykład tego wielkiego kryzysu ekonomicznego, gdzie na naszych oczach każde państwo zaczyna dbać. Oddaliśmy kiedyś, prawda, dosyć lekką ręką banki czy pewne instytucje, fabryki. Teraz każdy zbiera swoje, prawda, nasze płacone przez Polaków spłacane kredyty płyną gdzieś tam do Belgii czy gdzieś, czy teraz, prawda, zabierają sobie produkcję z tych Włosi. Każdy dba o swoich. A my zostaliśmy w tym wszystkim jakoś tak, no gdzieś tam ci Polacy na końcu kolejki.
Problem jest i oczywiście jest.
No tak, ale w przypadku Wołynian to też się okazuje. Polityka wielka, prawda, robimy tutaj o wszystkich, myślimy, prawda, o przyszłości Ukrainy, o tym, a my mamy tutaj całą furę pokrzywdzonych obywateli, którzy w większości są, no w ogóle są nawet często nieuwłaszczeni, żyją gdzieś tam z tym poczuciem swojej krzywdy, potracili tam ogromne rzeczy, jak tylko próbują się upomnieć, to od razu to są jacyś też przedstawiani jako brzydcy ludzie, prawda.
To jest na samym końcu,
ale problem też istnieje.
Jest ten problem psychologiczny, prawda, z którym sobie muszą radzić te osoby i pokolenia, powiedzmy, również ofiar tych niewyobrażalnych zbrodni, które przecież się tam wydarzyły. I w momencie, kiedy nie otrzymują żadnego wsparcia ze strony na przykład polskiego rządu, który w jakiś dziwny sposób ignoruje nawet uchwałę Sejmu, w ciągu tego roku nie podjęto przecież żadnych działań na rzecz urzeczywistnienia choćby tych treści, które zostały w tej uchwale zawarte.
Kiedy tutaj przyjechałam, byłam w parlamencie. Akurat na takim spotkaniu tam z kilkoma posłami rozmawiałam. Nie będę tutaj używała nazwisk, ale jest to przykre, bo akurat był to poseł, który akurat z tej grupy, która nam sprzyja, który w sposób z ogromnym żalem powiedział, że znaczy dał nam do zrozumienia, że my go wpuszczamy w jakieś bardzo brzydkie rzeczy, dając mu pewne informacje na te tematy, ponieważ on, kiedy przychodzi, on zawsze ma przykrości z tego powodu, bo ile razy próbują podejmować właśnie te tematy, czy właśnie realizację tej uchwały, czy wcześniej, to zawsze takie strasznie przykre rzeczy ich spotykają. No, to dla mnie było szokujące, bo ja mówię, po co ci posłowie są? Jeżeli oni reprezentują jakieś grupy ludzi, to ich przepraszam, psim obowiązkiem jest artykułować i walczyć o to, co ci ludzie im każą artykułować. A to, że pan chce być jeszcze następną kadencję, to nas jako wyborców po prostu średnio interesuje. Albo nas reprezentuje, albo nie. A tymczasem okazuje się, że to już jest pewna zasiedziana, też przyklepana, jak i w przypadku uczelni, grupa ludzi, których podstawą jest w tej chwili przetrwanie. Już okopanie się, tak? Przecież ja mówię, może by jakimś wyjściem były rzeczywiście te jednomandatowe okręgi, wpuszczenie jakichś nowych ludzi, którzy by wreszcie zaczęli to przedstawiać, czego się od nich oczekuje. A nie tego, czy on dobrze, czy on wypadnie en face innego, silniejszego pana, czy jakiegoś ugrupowania. Coś się stało niedobrego. Po prostu te elity, które się ukonstytuowały gdzieś na początku, one mają swoje określone zdanie, tak jak mówię, uklepane, przygotowane tym początkowym i nie reagują zupełnie na zmiany, które zachodzą. A te zmiany zachodzą, one nie zaszły od razu jednym skokiem. To się powolutku zmieniało. Ja bym też nie miała takiej wielkiej nadziei co do tego, przecież wiemy, tutaj przyjechali panowie z Ukrainy, że coś się tam stanie, prawda, z tą sprawą.
Diagnozujemy tą sytuację taką wewnętrzną polską, no i oczywiście tutaj generalnie są oczywiście chlubne wyjątki, ale generalnie nie możemy liczyć na polskich polityków. Natomiast czy nie jest coś groźnego i jednocześnie symptomatycznego w tym, że nawet tu podczas konferencji w Rembertowie występuje eurodeputowany ukraiński, który wyrazy solidarności z dążeniami kresowian formułuje w języku rosyjskim, prawda? Krótko mówiąc, bo wiemy, to szczególnie silnie to teraz przeżywamy po tragedii smoleńskiej, ale przecież wiemy, jak umieją i jak chcą nas rozgrywać Rosjanie. Czy w takim razie musimy szukać sojuszników w obozie Janukowycza, w obozie niebieskim, czy w obozie w głównej mierze przecież moskiewskim?
Znaczy to, że pan mówi po rosyjsku, mnie wcale nie dziwi, bo to jest ich pierwszy język. Tak. Większość Ukraińców mówi w języku rosyjskim,
ja
a Ukraińcy go nie zna.
Ja bo ja oczywiście rozumiem.
No i niestety, dlaczego. W sytuacji, w której żeśmy się znaleźli, pewien paradoks, prawda, wystąpił. Pan tutaj powiedział o tym, że został obóz pomarańczowy odsunięty, ale on nie został odsunięty dlatego, że on głosił tą ideologię. On został odsunięty dlatego, że był zupełnie, jak się okazało, mimo przepuszczania ogromnych funduszy, prawda, płynących z Zachodu, okazał się zupełnie nieporadny gospodarczo i kraj po prostu zadłużył i zaczął wciągać, prawda, w pewną studnię przepaści gospodarczej. Natomiast ja zauważam, że zresztą pan to potwierdził, że dzisiejszy, prawda, ten prezydent wybrany, który ma być prezydentem wszystkich, a został wybrany przez Wschód, prawda, tylko z niechęcią z Zachodu, ale część ludzi na niego dała głosy, dlatego wygrał, ponieważ, mówię, te gospodarcze sprawy zadecydowały, nie żadne inne. On dał Rosjanom de facto wszystko, co chcieli, no, powiedzmy sobie szczerze. Załatwiona jest sprawa portów, załatwiona jest sprawa przesyłu gazociągów, wszystkiego. W związku z powyższym Rosja, czy jakby została zaspokojona w tej całej swojej podstawowych potrzebach i teraz został prezydent, któremu wiadomo, że wszyscy, a szczególnie nacjonaliści, każdy z tych kroków będzie używany jako argument przeciwko niemu. Więc co on może w takiej sytuacji robić? Ja chcę w miarę spokój mieć. Ukraina jest rozpadniętym krajem, to są dwa zupełnie różne światy. On musi odpuścić. On musi odpuścić banderowcom. I on to już zrobił. Tam też jest uchwała o tym, że Bandera przestał być bohaterem. I co z tego? Ja przypuszczam, że on nawet nie zaprotestuje jak na taką uchwałę Lwowa, jeżeli Polska nie zaprotestuje o tym stadionie, prawda, Bandery we Lwowie. Jeżeli tutaj my nie zaczniemy się drzeć jako drugi partner tutaj do tych rozgrywek już sportowych, prawda, już nie chodzi o jakąś inną politykę poza tą właśnie, że to będzie nie fejt, to prawdopodobnie jeżeli chodzi o samego Janukowycza, to on palcem nie ruszy. No być może z tego panteonu, który ma powstać wokół kościoła świętej Elżbiety we Lwowie, który miał tam kilkanaście tych wszystkich głównych oprawców, większości Polaków, prawda, wielkich postaci, prawda, tam miano tam wybudować. Może z części tych projektów zrezygnują, ale też musimy się zastanawiać, czy dlatego zrezygnują, że że ideologicznie to nie jest tak, czy dlatego, że pieniądze to bardzo dużo kosztuje. Już też są niektórzy wkurzeni, że kraj w biedzie, a w każdej gminie, w każdej miejscowości pomnik Bandery, na to to zawsze były pieniądze. Natomiast pewne odwrócenie teraz tego trendu, który tam się pojawił, poprzez to, że on został skierowany do dzieci, tak jak przed wojną OUN, prawda, do dzieci od lat 8, to jest zaszczepienie pewnej strasznej ideologii i to jest obawy, są ogromne. Ogromne po naszej stronie. Tam są nośniki zupełnie inne niż kiedyś. Oni mają filmy, oni mają przez długi czas, prawda, też firmowane przez IPN ichni, prawda, pod tą banderowską władzą różne projekty, książki. Nagle zrobiono tej młodzieży, dano taki etos, którego przezwyciężyć się takimi informacjami, które płyną od nas, jeszcze bez poparcia naszych władz i polityków, no po prostu się nie da. Się nie da, więc znowu zostaniemy tutaj w tym swoim gronie, znowu pójdziemy, tak jak zawsze powtarzam, na ten plac i dzisiaj zobaczymy, ilu tam, prawda, panów
jest
polityków.
Coś takiego jak polska racja stanu, w której mieszczą się zarówno upamiętnianie ofiar, na przykład tych rzezi kresowych, gigantycznych, to nie jest małe,
tak, potężne, no ja mówię,
zjawisko, razem, prawda, gdzieś tam lokalne, tylko rozprzestrzenione potężne na gigantycznym terenie, dotyczące wszystkich, dosłownie naszych rodaków żyjących wówczas na tych ziemiach. Ale z drugiej strony dzisiaj mamy sytuację, tak, znowu, prawda, no, pewnej polityki zagraniczną, którą państwo musi prowadzić, tak, i w której Ukraina spełnia rolę no, państwa buforowego czy w takiej swoistej tamy przed Rosją, prawda, przed jej aspiracjami. I teraz jest pytanie, czy ta pełna suwerenność wolnej Ukrainy, która jest elementem tego geopolitycznego projektu tamy przed Rosją i jej aspiracjami, nie jest wartością, dla której warto, aby Polacy poświęcali pamięć o ofiarach tych kresowych rzezi?
To jest demoralizujące dla obu stron, moim zdaniem. Znaczy, teraz to bardzo wygodnej sytuacji postawiło Ukraińców, że oni właśnie grając na tym ukryli te swoje straszne zbrodnie. No, społeczność, ja szczególnie mówię o tych, przecież banderowcy stanowili, no, przyjmuje się no, kilka procent społeczeństwa całej Ukrainy, jeśli chodzi o II wojnę światową, ich odpowiedzialność po prostu powinna, no, to powinno być zrzucone, prawda? To, że oni, taka mała grupa tych bandytów, prawda, oprawców, narzuciła w tej chwili nie tylko swoją ideologię, ale ona zrzuciła odpowiedzialność za to na wszystkich Ukraińców, jest w ogóle rzeczą wręcz niesamowitą. Wydaje mi się, że my powinniśmy Ukraińcom pomóc w zrzuceniu tego garba. Już jest późno, straciliśmy co najmniej, no jeżeli nie 20, no to co najmniej ostatnich 10 lat w tej walce. To była strasznie zła, samobójcza polityka. Zła i samobójcza. Każdy z tych symptomów, bo tam były balony próbne puszczane, na przykład najpierw nie Szuchewicz, a obstał Führer, tylko jego braciszek, prawda? Czy Polska zareaguje? Nie. Mleczko się rozlało, to już się po prostu stało. Teraz musimy pomóc tym Ukraińcom, którzy o tym wiedzą, że to są. Niestety ci Ukraińcy są po tamtej stronie, no więc mamy sytuację bardzo ciężką. Ale mówię, demoralizującym czynnikiem jest to, po pierwsze, że Polacy mieszkający w Polsce czują się porzuceni przez swoje własne władze. To ta niewiara w polityków, ta niewiara w ogóle w system parlamentarny, który ich przez te wszystkie lata nie wspierał, jest przenoszona na następne pokolenia. Jest przenoszona to, że popatrzcie, ta krzywda się stała, a to państwo za nami nie stoi. To jest jedna z najstraszniejszych rzeczy, które ja, człowiek, który na emigracji był sporo, który dużo jest poza Polską, zawsze mnie najbardziej bolała, że za swoimi obywatelami nie stoją władze państwa. Coś się stanie obywatelowi polskiemu gdzieś, Boże, jakie cuda, żeby uzyskać jakąkolwiek pomoc. A na naszych oczach widzimy, cokolwiek się stanie Anglikowi, Francuzowi, czy coś. On od razu dostaje pomoc. On czuje tą siłę tego swojego państwa. A tutaj taka wielka grupa po prostu tego wsparcia, tej solidarności jest pozbawiona wsparcia państwa, drugie poprzez tolerowanie, bo istnieje pojęcie przecież kłamstwa oświęcimskiego, za które się niszczy nawet niektórych ludzi, którzy się wychylą, którzy usiłują mieć jakieś inne zdanie na ten temat, tutaj nie istnieje, a powinna istnieć. Taka sama kara za to, że ktoś mówi, że tych rzeczy nie było, albo je relatywizuje, albo zmienia fakty wbrew badaniom, wbrew ustaleniom. Za to powinna być jakaś kara. A tymczasem pozwala się i toleruje się, żeby kłamliwe tezy po prostu stały się obowiązującymi nawet na uczelniach, uniwersytetach, a żeby w szkołach w ogóle młodzież o tym nie była informowana. Więc mamy pełną demoralizację społeczną w tej dziedzinie. Gdyby pan przeczytał, ja miałam zajęcia ze studentami, młodymi studentami pierwszego roku, gdzie dziekan jednego z wydziałów poprosił mnie, żebym ja studentom o tym opowiedziała. Kilka wykładów na ten temat oni odbyli, to dosyć duża grupa, bo ja poprosiłam ich na końcu, żeby napisali mi prace, takie krótkie rozprawki, no, na tam 3-4 strony na temat tego, czy oni na ten temat cokolwiek wiedzieli, jakie są ich wrażenia, dostali tam jeszcze lektury proponowane, między innymi właśnie te dzieci kresów, żeby zapoznali się z tymi relacjami, plus jeszcze w internecie kilka stron, żeby sobie poczytać. No proszę mi wierzyć, największy zarzut stawiany przez tym, że to jest skandal, że oni się w szkołach o tym nie dowiedzieli. Że oni się na studiach dowiedzieli dopiero o takiej tragedii narodu polskiego, która ich spotkała. Oburzenie czasami nawet nie przebierali w tych moich rozprawkach, tam jak czytałam, nie przebierali w słowach. Że to jest jeden wielki skandal, że gdyby oni o tym wszystkim wiedzieli, to zupełnie inaczej, prawda, by podchodzili. Tymczasem no ich tak, wiedza była no po prostu...
Z jednej strony wmawia nam się, że no, wartością jest suwerenność, którą powinniśmy chronić, więc w związku z tym suwerenność innego kraju, który chroni nas przed na przykład zapędami, które no, przecież wielokrotnie w historii na polskiej skórze te aspiracje rosyjskie były w jakiś tam sposób testowane, to miałoby sens w momencie, kiedy my byśmy dzisiaj mogli o tym w sposób wolny, jak w suwerennym, niepodległym państwie rozmawiać o tym temacie. Natomiast my dalej nie rozmawiamy, a jednocześnie poświęcamy tę pamięć, bo polska racja stanu wymaga tego, rzeczywiście jest tutaj...
To znaczy, my byśmy mogli przyjąć tą opcję, że po prostu to wszystko zaoramy. Był taki na początku, prawda, te wypowiedzi, Kuczmy, co jeszcze było. On był brzydki, prawda, dla nas był fuj, tak. Ale on powiedział 500 000 obywateli polskich, co mniej więcej odpowiada tym rachunkom 300 tysięcy Żydów, 200 tysięcy Polaków, mniej więcej 500 000. To już jest hekatomba, to już jest po prostu wręcz niewyobrażalna ilość ofiar, które były ofiarami po prostu działalności nacjonalistów, tych też Schutzmannschaftów wcześniej, prawda, bo tam wchodzi tylko, nie tylko teren ukraiński, te policje przecież hulały tak samo na Białorusi, tam też unicestwiały byłych obywateli polskich. I to nie zostało wykorzystane, poszliśmy po prostu w zacieranie, zakładając, że tam się stworzy normalne państwo. No i nie stworzyło się, nie stworzyło się. Nie powstało.
A co więcej, nie wykorzystaliśmy również tej szansy, którą właśnie dawało nam włączenie ofiar żydowskich do tej grupy, prawda, poszkodowanych polskich obywateli. I właśnie to jest pytanie. Bo tak, no z jednej strony my tego nie wykorzystaliśmy, ale dlaczego Żydzi, znaczy państwo Izrael, naturalny wydawałoby się taki nasz sojusznik w tych zabiegach o upamiętnianie ofiar tego ludobójstwa, tak słabo artykułuje tą prawdę o tych wydarzeniach. Dlaczego pamięć o tym fragmencie, przecież fragmencie również ich wielkiego Shoah? Na Kresach przecież zginęło, jak pani tutaj właśnie przypomniała, kilkaset tysięcy polskich obywateli żydowskiego pochodzenia. Jest rozmywana.
Tu pytanie jest proste. Wiemy, że cały Holokaust został w pewnym momencie także wykorzystywany, znaczy stał się pewną dojną krową, prawda? No, nastąpiła merkantylizacja tego strasznego nieszczęścia i tutaj wygodniej było mieć kraj bogaty, taki jak Niemcy, jako adresata swoich roszczeń. Ja rozumiem, ponieważ Niemcy przecież nadzorowali, oni byli tym. Natomiast nie mówiono o sprawcach, o wykonawcach. Teraz Niemcy zaczynają powolutku o tym też mówić i okazuje się, że to się odbyło, jeżeli chodzi o eksterminację Żydów kresowych, odbyła się rękami no, w dużej mierze nacjonalistów ukraińskich. No taka jest prawda, nie tylko ukraińskich, zresztą Szaulisów, prawda, nacjonalistów litewskich, byli oni we Lwowie, byli estońskich, tak, przeróżnych, ale największą grupę stanowili w tym po prostu te policje pomocnice Schutzmannschafty, które tą brudną robotę zrobiły, czyli oni unicestwiali, najczęściej ludzie do żadnych get, jeżeli chodzi o prowincję, nie trafiali, tylko na miejscu, prawda, kopano rowy. Często robiło to OUN miejscowe z ich polecenia, po prostu wyłapywali i mordowali. To jest okropna czarna karta, ale z jakichś powodów wygodniej było o tym nie mówić po prostu, a umieścić na szpicę państwa, w stosunku do których miało się największe roszczenia. Wydaje mi się, że tutaj ta sprawa pobrzmiała, nie, to są bardzo przykre sprawy. To są w ogóle sprawy, które przeciętnemu, przyzwoitemu człowiekowi w ogóle się w głowie nie powinny mieścić, że tutaj można by myśleć jakoś o tych historiach koniunkturalnie, ale to prawdopodobnie było jedną z przyczyn. Jest jedną z przyczyn, że w tej chwili wygodnie jest, ponieważ są roszczenia w stosunku, mówię, do Niemiec, no już płacone od tylu lat. Są roszczenia w stosunku do Polski, więc niewygodnie jest, aby przedstawiać Polaków jako jakby podzielających ten sam los, prawda? Którzy mieli też swój, nawet tego słowa nie wolno używać, holokaust w odniesieniu do tego, bo holokaust jest zastrzeżony tylko do tego, znaczy tego naszego ludobójstwa. Jeżeli się uświadomi, że myśmy tak samo ciężko byli doświadczeni, no to jakoś te roszczenia już troszeczkę mniej przekonywujące są, prawda? To wyciąganie pieniędzy, ta chęć zwrotu. No to bo jeżeli zwracamy tutaj społeczności żydowskiej, no to może by, jeżeli by się okazało, że ta ludność jest tak poszkodowana, że może by tym kresowianom też warto wrócić za te gospodarstwa, za te wszystkie rzeczy, bo to nie tylko ginęli ludzie, ale ginął dorobek ich pracy, prawda, także. No ja niestety takie mam smutne tutaj myśli od tym, że tutaj istnieje pewna rywalizacja o to, kto bardziej ucierpiał, i że ona tutaj też odgrywa dosyć dużą rolę. Troszeczkę się to zaczyna przełamywać. Wydaje mi się, że to postawienie się społeczności żydowskiej jako ten trzeci element, wy tutaj się z Ukraińcami, prawda, sami sobie swoje sprawy załatwiajcie, my stoimy z boku, nas to nie dotyczy, my to mieliśmy, prawda, problemy z Niemcami, no jeżeli to z Polakami, a z Ukraińcami nie, ta historia jest po prostu niewygodna, bo ona badana okazuje całkiem zupełnie inne oblicze tej zagłady kresowych Żydów. Nie udała się. Okazuje się, że to tak jak bywa z tymi faszyzmami, z nacjonalizmami skrajnymi. Uderzenie poszło oczywiście w Rosję, ale poszło i Smerdlacham, prawda, nam się pojawiło, ale pojawiły się hasła antysemickie tak samo, więc troszeczkę się to zaczyna rolować w drugą stronę teraz i niektóre organizacje żydowskie, głównie amerykańskie zresztą, bo my mamy tutaj środowisko, zaczynają to zauważać, zaczynają się włączać właśnie w różne konferencje, słuchać. Mieliśmy na konferencji wrocławskiej właśnie też przedstawicieli gminy żydowskiej przyszli, nawet pani tam się wypowiadała, że ona w ogóle tak do końca, bo ona jest z Łodzi, nie wiedziała o tym wszystkim, tu się dowiedziała, ale że będzie dyskusja na ten temat. To jest w ogóle jakiś fenomen, ponieważ wcześniej na przykład pan Osadczuk był przyjmowany i z tymi wykładami o Ukrainie kursował po oburznicach, między innymi w Krakowie był. Wszyscy byliśmy oburzeni. Jak to jest, że człowiek, który reprezentuje de facto taki kryptobanderyzm tam u siebie, w każdym nacjonalizm na pewno, jest przyjmowany w takich miejscach, a nie powinien być przyjmowany. Bo to, że on jest przyjmowany z orłem na piersi, prawda, orła białego, prawda, dostał, to ja już tam, no ja się zamam, ale przecież ja znam te wszystkie okoliczności i jego zachowanie. Ale że to Polacy robią. Polakom można różne cechy, przynajmniej bardzo krótką, wybiórczą pamięć przypisać, pewną taką rozlazłość. Ale dlaczego Żydzi, którzy bardzo ostro widzą te rzeczy, prawda, dopuszczali do takich rzeczy? No, to już jest mniej zrozumiałe.
I na koniec chciałem jeszcze wrócić na polski wewnętrzny grunt. Pani profesor uważa, że wobec Ukraińców, których jest przecież dzisiaj w naszym kraju nieporównywalnie mniej, nie na tych rdzennych ziemiach zamieszkują, polskie państwo popełnia współcześnie ten sam błąd liberalnej polityki, która w II Rzeczpospolitej była takim swoistym przyzwoleniem na działalność terrorystyczną i stała się jedną z przyczyn eksplozji, późniejszej eksplozji nacjonalizmu ukraińskiego, który z kolei następnie doprowadził do tych setek tysięcy ofiar na Kresach. Jeśli jednak polityka łagodna wobec tej mniejszości, polityka pełna dobrej woli, wręcz wspiera taki agresywny nacjonalizm i jego w tym momencie odradzanie się, to jak polski rząd powinien postępować?
polski rząd, polski parlament powinien przede wszystkim wyciągnąć wnioski. Przede wszystkim tak, zmienić jeszcze i skorygować ten zapis. Po prostu znamiona ludobójstwa to jest coś po prostu tak niedookreślonego, że zostawia tą właśnie furtkę do wycofywania się z tych spraw. Ja wiem, dlaczego tego zapisu nie ma. No, chodzi tak, o jakieś tam roszczenia czy inne.
Zabiegów o to, żeby w ogóle...
O to, żeby to w ogóle się znalazło. Natomiast no, konieczna jest działanie... W zasadzie dyktuje nam warunki strona ukraińska. Bo tak jak ja mówiłam, my chcieliśmy to w pewnym momencie zasypać. Efekt był taki, że tam się odrodził ten nacjonalizm. Jeżeli odrodził się tamtejszy nacjonalizm, my musimy zażądać tego, aby nasi uczniowie po prostu wiedzieli, co ich potencjalnie czeka. No bo jeżeli my się toczymy jedną kolejną od już międzywojnia i za każdym razem to się kończy dla Polaków tragicznie, bo i tak było wcześniej, prawda, po pierwszej wojnie światowej, potem, to znaczy, bo były tam, prawda, straszne życie, teraz znowu mamy takie głaskanie po głowie. Nikt nikogo jeszcze nie wychował głaskaniem po głowie.
To jest edukacja.
To jest edukacja po prostu młodzieży i trzeba ich przygotować na to.
Po prostu tak. Było miejsce na to, żeby...
Mało tego, żeby oni mieli argumenty. Przecież w Polsce studiuje cała masa studentów ukraińskich, którzy, jak się okazują, tutaj się banderyzują. Mało tego, przyjrzenie się temu, co jest pisane w naszym słowie, jaka ideologia jest sączona w uszy Ukraińców żyjących w Polsce. No przecież my nie powinniśmy tolerować tego, żeby atakowano państwo polskie, żeby w tych gazetach się pojawiły roszczenia terytorialne, no, prawda, do 19 powiatów.
Znaczy w tym sensie, no jest 8 no przecież... milionów złotych, które dostaje społeczność ukraińska w Polsce.
No jeżeli gazeta wysuwa gazeta, roszczenia tak. Wobec 19 naszych powiatów, no to nie wiem, albo się ją zamyka, albo się to pierwszym krokiem jest zmniejszenie dotacji, albo się zabiera dotacje. Jeżeli Polacy sobie pozwalają na to, żeby za polskie pieniądze szkalowano ich państwo, no to jest to aberracja.
Nie boi się pani takiej sytuacji, że to zostało odebrane w Europie jako, o, z jednej strony walczycie na przykład o prawa mniejszości na Wileńszczyźnie, a z drugiej strony tutaj w jakiś sposób sekujecie mniejszość narodową.
Ale tu nie
ukraińską.
Chodzi o sekowanie. Nasze mniejszości są rozpuszczone jak dziadowski bicz.
My to rozumiemy, tylko czy to zrozumie to społeczność międzynarodowa? Czy będziemy w stanie obronić tego typu akt na arenie międzynarodowej?
Przecież Litwini w tej chwili zabierają na Litwie Polakom ziemię, nie pozwalają zapisywać nazwisk jak trzeba, zamykają polskie szkoły, sekują nas tam jak trzeba i w każdą stronę i nie ponoszą za to żadnych w tej samej Europie żadnej odpowiedzialności.
Czyli już w zasadzie nie możemy się, nie może.
Nie może być, nie możemy po prostu wiecznie być po prostu tym wielbłądem, prawda? I wiecznie się przejmować, co ktoś pomyśli. Mamy zacząć myśleć w kategoriach my, tu i teraz, to nam się nie podoba, to jest złe, mamy swoich obywateli, byli pokrzywdzeni, nie wolno, trzeba powiedzieć o ich krzywdzie, no trzeba odetchnąć pełną piersią, się wyprostować, przestać chodzić w jakimś przykurczu, prawda, nawet czasami na czworakach, to co ja obserwuję. Dlaczego ja mam się bać jakiegoś, prawda, przedstawiciela mniejszości ukraińskiej, który mi szkaluje mój własny kraj? Ja mu mam powiedzieć, żeby on przestał to robić.
Bardzo dziękuję.
I tyle.